Święcie ostatnie w tym roku kalendarzowym. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przepraszam, że w tej kurtce, ale trochę tutaj chłodno. Dopiero dzisiaj, zdaje się, ogrzewanie jest włączone, dlatego i Państwo też muszą uważać, żeby się nie przeziębić, zanim się tu nagrzeje w Dolnym Kościele lepiej niż do tej pory. I przedmiotem naszej refleksji, jak Państwo dobrze wiedzą, jest książka Przekroczyć próg nadziei Jana Pawła II, rozmowy z Janem Pawłem II, które przeprowadził Vittorio Messori na początku lat 90., a więc prawie 10 lat temu. Staramy się jakby poznać duszę papieża, jego sposób myślenia o Bogu, również jego sposób przeżywania Pana Boga, ale staramy się także podczas tegorocznych spotkań zastanowić nad swoją własną wiarą i być może poszukać odpowiedzi na takie pytania, które nosimy w sobie. A myślę, że niektóre z tych pytań mają to do siebie, że nawet nie mamy zbytniej odwagi, żeby je sobie stawiać. A cóż dopiero, żeby szukać odpowiedzi. W tej książce słyszymy takie właśnie bardzo odważne pytania skierowane wprost do Ojca Świętego z nadzieją, że papież podzieli się swoim doświadczeniem wiary. I rzeczywiście Jan Paweł II dzieli się tym doświadczeniem wiary chrześcijańskiej, pokazuje nam, w jaki sposób można również przekroczyć próg nadziei, która z tą wiarą jest nierozłącznie związana i która z tej wiary wynika. Próbowaliśmy dowiadywać się na rozmaite sposoby, czy jeszcze gdzieś można tę książkę nabyć. Niestety cały nakład został wyczerpany i nigdzie nie ma tej książki Przekroczyć próg nadziei, ani u wydawców na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ani gdzieś na składach, w hurtowniach i tak dalej, więc może ewentualnie będzie jakieś drugie wydanie, a póki co muszą się Państwo zadowolić tą refleksją nad wybranymi tematami, którą tutaj w tym roku podejmujemy. Temat, który mamy dzisiaj, chciałbym od razu wprowadzić ten temat, zaznaczyć, powiedzieć, jest trudny. Podobnie jak są trudne albo bardzo trudne inne tematy, które mieliśmy w tym roku, oparte na tej książce oraz takie, do których jeszcze wrócimy, które będziemy mieli. Bo w ogóle wiara w Pana Boga, jeżeli traktuje się ją poważnie, nie jest sprawą łatwą, bo ona dotyczy całego naszego życia. I to sięga najgłębszych gdzieś tam pokładów naszego serca i sumienia. Jeżeli więc chcemy naprawdę zgłębiać swoją wiarę, to musimy pokonać rozmaite poziomy lenistwa i musimy również dołożyć pewnego wysiłku, który nie jest tylko wysiłkiem intelektualnym, rozumowym, bo ten przychodzi niektórym dużo łatwiej, ale jest pewnym wysiłkiem duchowym, a ten przychodzi każdemu człowiekowi dość trudno, bo ten wysiłek duchowy wymaga od nas przełamywania się przez różne poziomy naszej świadomości, a także wymaga tego, żebyśmy popatrzyli szczerze, rzetelnie na swoje własne życie, zarówno to teraz, jak i to, które było, a także na to, które ewentualnie nas jeszcze czeka, a to też nie jest sprawa bardzo prosta, jeżeli chcemy być uczciwi. Pytanie, które dzisiaj stawia dziennikarz, jest bardzo ciekawe. Myślę, proszę Państwa, że każdy z Państwa wcześniej czy później do tego pytania dochodził. Jest to pytanie typowo biblijne. Jeżeli więc w tym roku nasze konferencje jakby od Pisma Świętego odchodzą, to na każdej z tych konferencji wracamy do Ksiąg Świętych, a dzisiaj otrzymujemy, czy otrzymamy za chwilę, tak przynajmniej będę się starał, taką syntezę spojrzenia na Pismo Święte i na przedstawioną w nim historię zbawienia. Vittorio Messori zwraca się do Ojca Świętego z następującą kwestią. Mówi tak. Korzystając ze swobody, jaką mi Ojciec Święty daje, proszę pozwolić na zadanie dalszych pytań, które mogą się wydawać dość osobliwymi. Zwracałem uwagę Państwa już na początku, dwa miesiące temu, że nikt jeszcze do tej pory w historii papiestwa nie przeprowadził takiej rozmowy z papieżem. Otóż Ojciec Święty rzeczywiście daje dziennikarzowi pewną swobodę myślenia i pewną swobodę w podejściu do wiary i do problemów z wiarą związanych. I wygląda na to, że ten dziennikarz jakby z godziny na godzinę stawał się coraz śmielszy. I wygląda na to, że te pytania są coraz bardziej odważne i że jednocześnie są coraz trudniejsze. I chyba takich pytań, no, aczkolwiek nosimy je w sobie, to jednak głośno nie stawiamy. To będzie brzmiało tak. Są to jednak pytania, które, jak Wasza Świątobliwość sam zauważył, stawiam w imieniu licznych współczesnych nam ludzi. I teraz za chwilę będziemy mieć to pytanie, a kiedy Państwo każde z osobna, każda i każdy wysłuchają za moment tego pytania, proszę zastanowić się w ramach takiej bardzo subiektywnej, osobistej ankiety, czy i Państwo to pytanie kiedyś w życiu sobie stawiali. Zapowiem z góry, że jeżeli ktoś stwierdzi rzetelnie, że takie pytanie jak to sobie w życiu stawiał, to rzeczywiście w moim przekonaniu swoją wiarę traktuje poważnie. Otóż dziennikarz zapytał, wobec orędzia ewangelicznego zdaje się współczesny człowiek nieraz pytać, dlaczego historia zbawienia, jak nazywają ją chrześcijanie, jest tak skomplikowana? Czy Bóg Ojciec rzeczywiście potrzebował krwawej ofiary swojego Syna, by nam przebaczyć, by nas zbawić? Muszę Państwu powiedzieć, że chociaż to pytanie pojawiało się we mnie kiedyś po rozpoczęciu studiów teologicznych, później przy ich pogłębianiu, to nigdy nie przychodziło mi do głowy, żeby takie pytanie zadawać komuś ze swoich nauczycieli. Wydawało mi się, że jest zbyt słaby, żeby na nie odpowiedzieć. To znaczy nie miałem zaufania, że pospieszy z odpowiedzią, która może być wyczerpująca. Wydawało mi się, że jest to takie pytanie, które przerasta możliwości człowieka, odpowiedź na to pytanie przerasta możliwości człowieka, bo i samo pytanie jest bardzo śmiałe. Powtórzę. Czy Bóg Ojciec rzeczywiście potrzebował krwawej ofiary swojego Syna, by nam przebaczyć, by nas zbawić? Jednym słowem, czy Pan Bóg nie mógł nas zbawić w jakiś inny sposób, może lżej, albo nawet radośniej? Czy potrzebna była ta ofiara krwawa na Golgocie Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli dostąpić zbawienia? Myślę, że po wysłuchaniu tego pytania każde z Państwa, kiedy zastanowi się, to stwierdzi, że w gruncie rzeczy to pytanie, tę kwestię, tę wątpliwość już nosiło w sobie. Tylko problem polega na tym, że bardzo często żeśmy nawet samo to pytanie od siebie odpychali, czując albo pomijali milczeniem, czując, że chyba nie damy radę stanąć w prawdzie wobec kwestii tak trudnej jak ta. Posłuchajmy, jak na to pytanie odpowiedział Ojciec Święty. Odpowiedział na to pytanie w dwóch częściach. Pierwszej moglibyśmy w ogóle się nie spodziewać, że ona będzie przebiegała w tym kierunku. Ja zacytuję tylko niektóre fragmenty, ponieważ odpowiedź papieska jest nieco dłuższa i miejscami, trzeba powiedzieć, jest bardzo trudna. Papież zaczął tak. Pańskie kolejne pytanie dotyczy historii zbawienia, najgłębszego sensu zbawienia odkupieńczego. Zacznijmy od spojrzenia na dzieje myśli europejskiej już po Kartezjuszu. Zwróćmy uwagę, że Ojciec Święty, rozumiejąc, że to pytanie jest bardzo prowokujące, że to pytanie nosi w sobie człowiek wierzący, ale że to pytanie również stawiają niechrześcijanie, przyglądając się religii chrześcijańskiej, pytają, czy rzeczywiście ta krwawa ofiara Syna, w którą wierzymy, była potrzebna Ojcu, papież ogląda się wstecz i patrzy, jak na to pytanie próbował odpowiedzieć człowiek w przeszłości. Ale człowiek, który stoi jak gdyby z boku tej problematyki, który stara się tę problematykę zracjonalizować. To znaczy, mówiąc inaczej, jak na to trudne pytanie starał się odpowiedzieć człowiek, który kieruje się wyłącznie rozumem. I tu stawiamy zaraz pytanie dodatkowe, kwestię dodatkową, mianowicie Ojciec Święty daje nam w ten sposób do myślenia, że musimy się zastanowić, czy na tak postawione pytanie da się w ogóle rozumowo odpowiedzieć. Czy to jest kwestia dla rozumu, czy być może jest to kwestia dla głębszych i dla innych tajników naszego człowieczeństwa. Papież mówi, dlaczego wysuwam tu na plan pierwszy Kartezjusza? Nie tylko dlatego, że jest on początkiem nowej epoki w dziejach myśli europejskiej, ale także dlatego, że ten jeden z największych filozofów, jakiego wydała Francja, zainaugurował wielki zwrot antropocentryczny w filozofii. Pojęcie jest trudne, natomiast sprawa jest prostsza. Mianowicie Ojciec Święty powiada, że wraz z Kartezjuszem, który żył kilkaset lat temu, nastąpił pewien zwrot w myśleniu człowieka europejskiego, Europejczyka. Ten zwrot polegał na tym, że w całym tym myśleniu o sobie, o świecie, o Bogu, czyli filozofii, a filozofia jest umiłowaniem mądrości, czyli w całej tej mądrości rozwijanej przez ludzki rozum nastąpił zwrot antropocentryczny. Antropos, człowiek, centrum, środek. Zwrot antropocentryczny polega na tym, że oto w środku swojego rozumowania, w środku swojego myślenia człowiek postawił sam siebie. Że człowiek uznał siebie za najważniejszą istotę na świecie. Tego, mówi papież, do czasów oświecenia, do czasów Kartezjusza nie było. Otóż wtedy myślenie o świecie było zasadniczo religijne, teologiczne. To znaczy byli ludzie, którzy wierzyli w Boga jedynego, byli poganie, którzy wyznawali rozmaite bóstwa, ale jedni i drudzy byli ludźmi religijnymi. Na czym polega nowość związana z oświeceniem? Że oto w miejsce Boga pojawił się człowiek. Że człowiek zajął miejsce Boga, że człowiek uznał, że nie musi już dłużej na Bogu polegać, a nawet, że go nie potrzebuje. To nie znaczy, że człowiek zanegował wyłącznie istnienie Boga. Nie. Jedni co prawda zanegowali istnienie Boga, ale byli tacy, i na to bardzo często zwracamy uwagę, którzy stwierdzili, że to, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje, to ich w gruncie rzeczy nie obchodzi. Twierdzili, że może nawet istnieje, ale i tak z najważniejszym sensem, najważniejszym przesłaniem jest człowiek, to znaczy każdy, który nad tymi problemami myśli. Zwróćmy uwagę, że Ojciec Święty nazywa to zwrot antropocentryczny w filozofii, czyli zogniskowanie się, skupienie się na człowieku. Dodaję, myślę więc jestem, mówi papież, cytując słowa Kartezjusza, to program nowożytnego racjonalizmu. Otóż ten racjonalizm, zatem musimy to sobie wytłumaczyć, zrodził się ze zwątpienia. I kiedy człowiek myśli o Bogu, to również tę postawę zwątpienia bardzo często przenosi na Pana Boga. I nie przyjmuje objawienia Bożego takie, jakie ono jest, nie przyjmuje Pana Boga takiego, jaki on objawia siebie na kartach Pisma Świętego i w ludzkich dziejach, tylko wątpi. I uważa człowiek współczesny, karmiony taką mentalnością, że wątpienie, samo wątpienie jest cnotą. Mało tego, uważa, że u podstaw wszelkiej nauki i u podstaw wszelkiego światopoglądu jest właśnie programowe zwątpienie. Otóż jeżeli tak się rzeczy mają ze współczesnym człowiekiem, to Ojciec Święty sugeruje, że w tej współczesnej mentalności można w gruncie rzeczy wątpić we wszystko. I że są tacy, którzy podważają wszystko na samym początku. A jeżeli tak, to ich cały światopogląd, ich całe myślenie o człowieku, o świecie, o Panu Bogu, ono jest względne, relatywne. To znaczy, nie sądzą, żeby istniała jakakolwiek opinia wiążąca, jakikolwiek pogląd wspólny. Nie uznają autorytetu, nie uznają czegoś, co wyznają wszyscy inni, ponieważ programowo podchodzą do całej rzeczywistości i do rozmaitych jej aspektów właśnie z tym zwątpieniem, które w sobie noszą. I to, jak sugeruje Ojciec Święty, przenoszą również na Pana Boga. Cały racjonalizm ostatnich stuleci, czy to w wydaniu anglosaskim, czy później kantyzm, heglizm, filozofia niemiecka XIX i XX wieku razem z Husserlem i Heideggerem, to wszystko jest poniekąd dalszy ciąg i rozwój poglądów kartezjańskich. Tak Ojciec Święty, cytując te wielkie autorytety filozoficzne, pokazuje pewną wspólną drogę współczesnego człowieka zakorzenioną w myśleniu racjonalistycznym, polegającym na wyłącznie na rozumie i karmionym zwątpieniem. Otóż do czego Ojciec Święty zmierza? Można już teraz powiedzieć tak, że kiedy Pan Bóg objawia siebie na kartach Pisma Świętego, kiedy ukazuje nam siebie jako miłość, która sama siebie ofiaruje, kiedy przedstawia siebie i objawia siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego, kiedy dokonuje się krwawa ofiara swojego Syna, to człowiek, chrześcijanin, aż do czasów oświecenia przyjmował to z wiarą. Natomiast od czasów Kartezjusza pojawiła się mentalność, gdzie i te podstawowe prawdy naszej wiary zostają zakwestionowane. Zakwestionowane, dodajmy, nie dlatego, że one przerastają ludzki umysł albo że są z tym umysłem niezgodne, lecz zakwestionowane dlatego, ponieważ zwątpienie stało się częścią naszego światopoglądu. Ponieważ wątpliwości stały się niejako programem współczesnego człowieka pojedynczego i programem współczesnych zbiorowości i współczesnych całych społeczeństw. Jeżeli tak, tu musimy sobie myślenie Ojca Świętego nieco streścić, to wprawdzie są różne drogi, które prowadzą do Boga, które prowadzą do istnienia Pana Boga, które prowadzą do, powiedzmy, potwierdzają to istnienie Pana Boga, ale to właśnie programowe zwątpienie, ono powoduje, że nawet jeżeli coś jest oczywiste, to i tak zostaje przez współczesnego człowieka zakwestionowane. Zatem Pan Bóg również. Samo Jego istnienie jest zakwestionowane, albo jeżeli nawet istnieje, to człowiek żyje tak, jakby Boga nie było. Ojciec Święty mówi dalej tak. W ten sposób znajdujemy się na progu nowoczesnego immanentyzmu i subiektywizmu. Są to słowa bardzo trudne, ale rzeczywistość znów jest prostsza. Mianowicie znajdujemy się na progu takiego przekonania, w którym w gruncie rzeczy każdy uważa, że może wierzyć i przyjmować to, co mu jest wygodne, to, co jest dla niego subiektywnie, powiedzmy sobie, ważne i na tym może poprzestawać. Zatem to te tradycyjne wyobrażenia o Panu Bogu i ta wiara w Boga utrwalona przez wiele stuleci, przez wiele pokoleń, na progu epoki nowożytnej została podana w wątpliwość. Każdy pojedynczy człowiek ma taką tendencję do tego, żeby swój punkt widzenia monopolizować, absolutyzować i żeby swój punkt widzenia uznać za najważniejszy. W ten sposób pojawia się taka mentalność, takie myślenie, które możemy bardzo często znaleźć w dzisiejszych gazetach, czasopismach. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, ktoś jeszcze inny ma swoją prawdę. Wobec tego żyjmy obok siebie w zgodzie, bo nigdy nie dojdziemy do tego, jaka jest prawda przez duże P, ponieważ takiej prawdy nie ma. A nawet jeżeli ona istnieje, to i tak każdy z nas ma na jej temat swoje własne subiektywne wyobrażenie. W ten sposób traci się z pola widzenia dążenie do prawdy, natomiast absolutyzuje się i podkreśla swój własny punkt widzenia i swoje własne przekonania. W ten sposób duchowe, tłumaczy Ojciec Święty, a w szczególności moralne dziedzictwo chrześcijaństwa, zostało wyrwane ze swojego podłoża ewangelicznego, do którego trzeba go znów doprowadzić, aby odnalazło swoją pełną żywotność. Więc Jan Paweł II tłumaczy nam, że na progu czasów nowożytnych filozofowie, a za nimi człowiek współczesny, odszedł od religii objawienia, odszedł od uznania autorytetu Boga, samego siebie monopolizując i swój punkt widzenia uznając za najważniejszy. Ktoś z Państwa pomyśli, że na razie przecież Ojciec Święty nie odpowiada bezpośrednio na pytanie, które postawił dziennikarz. Ponieważ dziennikarz pytał, dlaczego Pan Bóg zbawił świat i ludzkość w tak skomplikowany sposób. Dlaczego Pan Bóg potrzebował krwawej ofiary swojego Syna, żeby człowiek mógł być zbawiony? Otóż o tym, że Bóg dokonał zbawienia w taki, a nie inny sposób, wiemy z kart Pisma Świętego. Ojciec Święty mówi, przez wieki ta wiara była przyjmowana jako coś oczywistego. Ale kiedy współczesny człowiek zakwestionował, podważył, podał w wątpliwość różne aspekty rzeczywistości, to również i podał w wątpliwość to działanie Pana Boga, takie działanie Pana Boga, jakie przez kilkanaście stuleci wspólnie wyznawali nasi przodkowie. Otóż dalej, Ojciec Święty puentuje tę część rozważań, mówiąc tak, racjonalizm oświeceniowy wyłączył prawdziwego Boga, a w szczególności Boga Odkupiciela, poza nawias. A więc to pytanie, które my stawiamy, nabiera również nowego znaczenia w świetle tego przyzwyczajenia do kwestionowania wszystkiego, do podawania wszystkiego w wątpliwość. Poczynając od XVIII wieku, od czasów oświeceniowych, jakby wyłączono prawdziwego Boga tak, jak On się objawia człowiekowi, natomiast zaczęto myśleć o Panu Bogu i zaczęto wyznawać Pana Boga tak, jak każdy z nas go sobie wyobraża, a więc w sposób, który każdy z nas uznaje za stosowny. Cóż to oznacza? Oznacza to, że człowiek powinien żyć, kierować się tylko własnym rozumem, tak jakby Bóg nie istniał. W ten sposób Ojciec Święty wskazuje na upowszechnienie się w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w Europie, w krajach bogatych, ale i w naszej ojczyźnie, takiego właśnie przekonania, takiego przeświadczenia, że ludzie, jak mówiliśmy o tym kilkanaście minut temu, nie zastanawiają się, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje, czy to jest ważne, czy nieważne, tylko żyją tak, jakby On nie istniał, jakby Go w ogóle nie było. W ten sposób stawiają jakby siebie w miejsce Pana Boga. Nie tylko wypada poznawać świat obiektywnie, tak jakby Bóg nie istniał, gdyż założenie istnienia stwórcy czy opatrzności nie jest nauce na nic potrzebne, ale trzeba również postępować tak, jakby Bóg nie istniał, to znaczy tak, jakby Bóg się światem nie interesował. Takie jest podejście współczesnego człowieka. Zarówno w teorii, jak i w praktyce zostawia się Pana Boga w jego własnym świecie, natomiast człowiek próbuje obyć się bez Boga. Jeżeli więc taki jest współczesny człowiek, sugeruje Ojciec Święty, to przyjęcie prawdy chrześcijańskiej wiary o Bogu, który się objawia i udziela człowiekowi, o Bogu, który dał swojego Syna, to przyjęcie jest tym trudniejsze, ponieważ ten człowiek pooświeceniowy jakby zamyka się na Boga i na to, kim Pan Bóg naprawdę jest. Koniec tych rozważań, tej części rozważań jest taki. Racjonalizm oświeceniowy mógł się zgodzić na Boga pozaświatowego, zwłaszcza, że jest to tylko pewna niesprawdzalna hipoteza. Konieczne jednak było, by takiego Boga wyeliminować ze świata. Chyba nie ma głębszej analizy tego, co się dokonało w XVIII-XIX wieku, niż te właśnie słowa papieskie. Jan Paweł II ma niesłychaną zdolność do syntezy i kilka wieków ostatnich naszego najnowszego rozwoju zostało tutaj zebrane bardzo krótko. Ojciec Święty wskazuje na to, że dzisiejszy człowiek może się zgodzić na istnienie jakiegoś Boga pozaświatowego, zwłaszcza jeżeli to traktuje jako niesprawdzalną hipotezę, ale bardzo mu zależy na tym, żeby takiego Boga wyeliminować ze świata. I proszę Państwa, dwie ideologie, które zrodziły się na tym podłożu, które były najbardziej brutalnymi ideologiami, jakie kiedykolwiek znała ludzkość, to jest w Rosji komunizm i w hitlerowskich Niemczech narodowy socjalizm. Otóż jedna i druga ideologia próbowała Boga wypchać poza ten świat. Nie to, żeby go kwestionować, aczkolwiek zdarzało się, zwłaszcza w ujęciu komunistycznym, że z Bogiem walczono, ale bardziej jeszcze go po prostu przemilczano. Jeżeli się więc Pana Boga wypycha poza nawias tego świata, jeżeli się programowo o nim milczy albo programowo w niego wątpi, to i przyjęcie tego Boga, który objawia się nam na kartach Pisma Świętego, tego Boga, którego wyznajemy w naszej wierze, jest straszliwie trudne. Czyli, żeby to powiedzieć raz jeszcze, ale z innej strony, Ojciec Święty mówi, że zanim odpowiemy na to pytanie, jak zrozumieć na tyle, na ile to jest możliwe, sedno chrześcijańskiej wiary, to musimy sobie uzmysłowić, że zasadnicza trudność tkwi w człowieku. W człowieku, który chce absolutyzować, uogólniać i przeforsować swój własny punkt widzenia i który nierad jest albo niechętnie chce widzieć miejsce Boga we współczesnym świecie. W człowieku, który wątpi w istnienie Boga albo w człowieku, który stwierdza, że Pan Bóg go nie obchodzi. I tutaj, w tym miejscu dziennikarz powiedział tak. Słucham z wielką uwagą tego wywodu filozoficznego. W jaki sposób jednak łączy się on z pytaniem, jakie zadałem Waszej Świątobliwości na temat historii zbawienia? Otóż Vittorio Messori jest cały czas bardzo przytomny. I myślę, że i Państwo aż do tej pory nie znaleźli odpowiedzi na to pytanie postawione przez dziennikarza na początku. Ale Ojciec Święty stworzył pewien fundament, na którym można zbudować całą resztę. Otóż każda dziedzina i teologia również ma to do siebie, że trzeba najpierw mieć dobre podstawy, tak jak fundamenty domu, żeby można było później zbudować dom. Nie sposób, żeby na trudne pytania udzielać łatwych odpowiedzi. Łatwe odpowiedzi to są tylko wykręty. Natomiast jeżeli pytanie jest trudne, to odpowiedzią może być to, że samą sztuką i uprawianiem teologii jest stawianie mądrych pytań. Jeżeli bowiem człowiek stawia mądre pytania, to zabezpiecza go to przed powierzchownymi bądź głupimi odpowiedziami. A skoro tak, to już może powiedzieć, że w swoim myśleniu o sobie i o Bogu uczynił znaczący krok naprzód. A więc jak to się ma do tego pytania o historię zbawienia? A papież mówi, właśnie do tego chcę dojść. Jest to więc rozmowa, żywa rozmowa dziennikarza z Ojcem Świętym. Poprzez tego rodzaju program myślenia i postępowania racjonalizm oświeceniowy godzi w całą chrześcijańską soteriologię, czyli refleksję teologiczną o zbawieniu. Proszę, zwróćmy uwagę, że Ojciec Święty stawia sprawę jasno. Chrześcijańska soteriologia, soter znaczy zbawca, zbawiciel, soteriologia, nauka o zbawieniu. Ta nauka zakłada pewne elementy, mianowicie Bóg stworzył człowieka dobrym, człowiek żył w niewinności, człowiek źle wykorzystał swoją wolność i zgrzeszył, ale Bóg nie zostawił człowieka samemu sobie. Bóg prowadził ludzkość ku zbawieniu, przygotowywał na przyjście swojego Syna. Zbawicielem okazał się sam Syn Boży, który dla nas i dla naszego zbawienia przyjął mękę i śmierć krzyżową. Jezus Chrystus zmartwychwstał, Jezus Chrystus żyje. Oto synteza chrześcijańskiej soteriologii. Ale papież mówi tak, skoro człowiek wątpi, współczesny człowiek wątpi w istnienie Boga, skoro współczesny człowiek chciałby postawić Pana Boga poza światem, Nic dziwnego, że kwestionuje wszystkie poszczególne elementy tej soteriologii i że podważa również całość chrześcijańskiej nauki o zbawieniu. Jeżeli bowiem ktoś programowo kwestionuje Pana Boga i Jego istnienie, to rzecz jasna przenosi te wątpliwości także na sposób działania Boga w historii. Stąd sugestia Ojca Świętego jest następująca. W każdym myśleniu o Bożej obecności w świecie, w każdym ludzkim myśleniu o sposobach działania Bożego z ludźmi i dla ludzi, człowiek powinien zachować pokorę, w której uczyni miejsce dla Boga. Jeżeli ktoś polega tylko na tym racjonalizmie, jeżeli ktoś dowartościowuje i docenia wyłącznie swój rozum i jeżeli ktoś szuka tylko rozumowego, a więc wynikającego z jego możliwości odpowiedzi na tak trudne pytania, to zwłaszcza jeżeli pielęgnuje w sobie te programowe wątpliwości, to nigdy nie dojdzie do odpowiedzi na pytania te, które żeśmy sobie postawili.
A Ojciec Święty przypomina słowa z Ewangelii Świętego Jana, które stanowią jeszcze krótszą syntezę soteriologii. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie to wyznanie wiary w absolutnie unikatową miłość Boga Ojciec Święty będzie starał się rozwinąć. Będzie starał się wytłumaczyć, dlaczego Bóg ofiarował swojego Syna, dlaczego potrzebował krwawej ofiary Syna, aby człowieka zbawić.
Fundament tego działania Bożego jest przejrzysty. Mianowicie Bóg kierował się, działał z miłości. A jest tak dlatego, ponieważ sam jest miłością. Tak więc na wstępie Jan Paweł II przekreśla wszystkie tego rodzaju podejścia w patrzeniu na Boga, w których Boga by się przedstawiało jako okrutnika, jako kogoś straszliwego, mściwego, jako kogoś, kto jest bezduszny, kto może patrzeć na śmierć swojego Syna w taki właśnie sposób. Otóż papież wyjaśnia i podkreśla, że sednem Bożego działania była i pozostaje zawsze miłość. Każde słowo tej chrystusowej odpowiedzi w rozmowie z Nikodemem jest właściwie kamieniem obrazy dla umysłowości zrodzonej z przesłanek oświecenia i to nie tylko francuskiego, ale również angielskiego i niemieckiego. Otóż jeżeli człowiek mówi, że Bóg być może istnieje, ale Bóg go nie obchodzi i jeżeli człowiek programowo w Boga wątpi, to mówienie mu, że Bóg jest miłością, może sprawić reakcję ze strony tego człowieka, reakcję, w której jego egoizm staje się jeszcze bardziej widoczny i staje się jeszcze bardziej dramatyczny i ma jeszcze bardziej bolesne skutki. Otóż skoro człowiek nie chce słuchać o Bogu i Jego obecności w świecie, to nie jest też w stanie przyjąć prawdy o Bogu, który jest miłością i który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Zatem Ojciec Święty mówi, jeżeli chcemy zrozumieć sedno chrześcijańskiej wiary, musimy wyzbyć się takiej pychy, takiego egoizmu, w którym człowiek monopolizuje swój punkt widzenia. Musimy otworzyć się na prawdę pochodzącą od Pana Boga, musimy ją przyjąć i musimy ją uznać. A więc pierwsze zdanie tłumaczy papież. Bóg umiłował świat. I zaraz dodaje, dla umysłowości oświeceniowej światu nie jest potrzebna miłość Boga. Świat jest samowystarczalny. Czy nie zwrócili Państwo uwagi, że ta głęboko prawdziwa diagnoza papieża, której dokonał papież, że ona sprawdza się także w innych dziedzinach naszego życia? Otóż dla wielu współczesnych ludzi niepotrzebna jest miłość Boga, podobnie jak sądzą, że niepotrzebna jest im miłość drugiego człowieka. nie mają potrzeby odwzajemnienia miłości, ani powiedzmy sobie doznawania miłości, ponieważ uznają siebie za w pełni samowystarczalnych. Otóż to nastawienie jest widoczne w stosunku do Boga, ale to nastawienie może być przenoszone także na drugiego człowieka. I można odnieść wrażenie, że ta postawa bywa częstsza niż nam się wydaje. Ludzie zamykają się na Pana Boga, nawet jeżeli mówi się, że jest miłością, ponieważ twierdzą, że nie potrzeba im miłości, że mogą i powinni polegać na sobie. A z kolei Bóg jest przede wszystkim miłością. I dalej Ojciec Święty tłumaczy. Tak właśnie samowystarczalny świat, przejrzysty dla ludzkiego poznania, coraz bardziej wolny od tajemnic w wyniku działalności naukowej, coraz bardziej staje się poddany człowiekowi jako niewyczerpalne tworzywo, człowiekowi, demiurgowi nowoczesnej techniki, taki właśnie świat ma uszczęśliwić człowieka. To znów bardzo ważne zdanie. Papież powiada, że do tej pory człowiek szukał szczęścia, które pochodziło z miłości Bożej, z odwzajemnionej miłości. Człowiek oświeceniowy szuka szczęścia wyłącznie w sobie i w świecie. Człowiek współczesny uważa, że będzie miał takie szczęście, jakie zdoła sobie sam zapewnić, jakie zdoła sam wykuć. W takim szczęściu niepotrzebny jest wizerunek Pana Boga, ani obraz Pana Boga, ani wiara w Pana Boga. Skoro tak, człowiek zamyka się na Boga i zamyka się również na tę prawdę o tym, jak Bóg działał wobec człowieka i jak działa nadal. Jeżeli Chrystus mówi o miłości, jaką do świata ma Ojciec, to w Jego słowach zawiera się ta sama pierwotna afirmacja stworzenia, jaka towarzyszy opisowi z Księgi Rodzaju. Bóg widział, że wszystko było dobre, że wszystko było bardzo dobre. Papież powiada tak. Nie ma wyboru Bóg czy świat. Nie musimy wybierać między miłością Boga, a między przywiązaniem do osób i rzeczy tego świata. Bóg stworzył świat dobrym i bardzo dobrym. Zatem można i trzeba być głęboko zakorzenionym w tym świecie. Można i trzeba otwierać się na miłość, jaką można otrzymać także w tym świecie i ją odwzajemniać. Ale to wcale nie znaczy, że musimy zamykać się na Pana Boga. Otóż jedno i drugie, to znaczy związek z Bogiem i silne osadzenie w świecie, to jest warunek życia prawdziwie chrześcijańskiego. Otóż ta afirmacja świata, mówi Ojciec Święty, nie jest nigdy soteriologiczną absolutyzacją. To znaczy, jeżeli człowiek przyjmuje świat i możliwości, jakie świat daje, nie może uważać, że na tym powinien poprzestać. Nawet jeżeli ktoś dozna w pełni korzyści, pożytków i wszystkich dóbr, które daje świat, nie może powiedzieć, że w ten sposób osiągnął pełne szczęście. Jest bowiem w człowieku głód, którego świat, zarówno osoby, jak i rzeczy, zaspokoić nie mogą. I przywiązanie do świata powinno i może iść w parze z przywiązaniem do Boga i z poleganiem na Bogu. Świat nie jest zdolny ocalić człowieka od zła, od wszystkich jego odmian i postaci, chorób, epidemii, kataklizmów, katastrof i tym podobnie. Ten cały świat ze swoim bogactwem i ze swoim ograniczeniem sam potrzebuje zbawienia i scalenia. Tak powoli dochodzimy do tego, co w dzisiejszym rozważaniu jest najważniejsze. Mianowicie Ojciec Święty mówi tak. Istnieje we współczesnym człowieku taka pokusa, żeby zupełnie wyeliminować Pana Boga i polegać na tym, co jest na świecie. Otóż nie można przekreślać świata. Trzeba żyć w świecie, trzeba w nim działać, można się do niego przywiązywać, trzeba go rozwijać, trzeba go ubogacać, bo on jest dobry. Ale trzeba jednocześnie wiedzieć, że w świecie są wielkie pokłady zła i nieszczęścia, gwałtu i przemocy. W związku z tym ten świat, na którym chcemy polegać, ten świat potrzebuje zbawienia i ocalenia. Otóż grzech, który popełnił człowiek, nie dotyczył tylko Adama i Ewy, prarodziców. On nie dotyczy również ludzi, którzy według Pisma Świętego od nich pochodzą. Struktury grzechu i sam grzech ma to do siebie, że dotyczy całego świata. Święty Paweł powiedział: aż dotąd stworzenie jęczy w bólach rodzenia, oczekując przybrania ludzi za synów Bożych. Co to znaczy? Wskutek grzechu w całym świecie istnieje cierpienie, nieszczęście, zło, przemoc. Widać to na przykładzie zwierząt, widać to na wszystkich innych przykładach, gdzie widzimy ogromne pokłady krzywdy, przemocy, gwałtu. I tak jak wiemy to dobrze z biologii, ale przecież nie tylko z biologii, prawda silniejszego zawsze lepsza bywa. Papież mówi: ta niesprawiedliwość, ten gwałt woła o zbawienie. Dlatego Pan Bóg musiał takiego zbawienia dokonać. Zbawienia nie tylko pojedynczego człowieka, ale także zbawienia całego świata. Miłość Boża uznała grzech tego świata, zauważyła go, dostrzegła i musiała to zło przezwyciężyć. W jaki sposób? No właśnie w taki, w jaki Bóg tego dokonał. Ojciec Święty dalej mówi: świat nie jest zdolny wyzwolić człowieka od cierpienia. Nie jest w szczególności zdolny wyzwolić go od śmierci. Papież mówi więc, że największym złem tego świata, największą jakąś niesprawiedliwością, wobec której się buntujemy, a niektórzy z nas nie mogą tej perspektywy znieść, jest perspektywa śmierci. Otóż, żeby można było przezwyciężyć śmierć, która jest skutkiem grzechu, trzeba było przezwyciężyć to w sposób, który mógł tylko zdziałać Pan Bóg. Ponieważ ta obecność zła jest tak głęboka, to i siła miłości Bożej musiała przerastać wszystko, cokolwiek człowiek jest sobie w stanie wyobrazić. I dalej. Świat jest poddany znikomości, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Poddany jest zniszczeniu i śmiertelności. Również człowiek jest poddany temu w swoim wymiarze cielesnym. Nieśmiertelność nie należy do tego świata. Ona może tylko przyjść do człowieka od Boga. Zatem ta perspektywa śmierci, której wszyscy podlegamy. Ciekawe, jak człowiek przeżywa bliskość śmierci. Być może ktoś z Państwa ma takie doświadczenie, ale każdy z nas chyba w którymś momencie swojego życia stanie wobec tej perspektywy. Ciekawe jest patrzeć, jak zwierzęta przeżywają bliskość śmierci. One, zwierzęta, wiedzą, że ta chwila nadchodzi. Oczywiście wiedzą na swój zwierzęcy, instynktowny sposób, ale ją przeczuwają i w przedziwny sposób na to reagują. Podobnie z człowiekiem. Nie jesteśmy w stanie pokonać tej właśnie strony naszej rzeczywistości. Aby można było przezwyciężyć śmierć, przez nieśmiertelność musiał tutaj zadziałać Pan Bóg. Sam Pan Bóg musiał nas przed tym złem, które niesie śmierć, uchronić. Dlatego Chrystus mówi o miłości Bożej, która wyraża się w posłaniu jednorodzonego Syna, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie dlatego, że człowiek jest poddany marności i śmierci, Bóg dał swojego Syna, ponieważ to nasze nieszczęście i nieszczęście świata było tak wielkie, że i owoc miłości Bożej musiał być przeogromny. Papież ukazuje takie horyzonty Bożej miłości, które właściwie nie pozostaje nam nic innego, jak z wiarą i z pokorą przyjąć. Jeżeli ktoś powie: wątpię w tą, nie uznaję tego albo nie obchodzi mnie to, staje się w ten sposób dzieckiem owego oświeceniowego myślenia, które kwestionuje wszystko. Jeżeli ktoś otwiera się na tę miłość Bożą, która ujawnia się nam w Jezusie Chrystusie, ten człowiek wraca do ewangelicznych korzeni i przyjmuje nie tylko istnienie Pana Boga, ale także Jego działanie wobec nas. Działanie posunięte do ofiary Syna Bożego. Życie wieczne może być tylko dane człowiekowi przez Boga. Może być tylko Jego darem. Nikt z nas nie przeszedłby tej bariery śmierci ku życiu wiecznemu, gdyby nie Bóg sam jeden ingerował w losy świata i w nasze własne losy. I dalej. Syn Boży nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale żeby świat zbawić. Ten świat, jaki zastał Syn Boży stając się człowiekiem, zasługiwał na potępienie, a to z racji grzechu, który w nim zdominował dzieje człowieka, poczynając od upadku pierwszych ludzi. Zatem tajemnica miłości Bożej jest wielka, ponieważ wielka jest tajemnica obecności grzechu w świecie. A tam, gdzie jest grzech, to musiała też ponad miarę być obecna łaska. I tak okazuje się, proszę Państwa, że przyjęcie Pana Boga i zbawczej, krwawej śmierci Jezusa Chrystusa sprowadza nas do innego problemu, mianowicie do uznania grzechu i jego obecności w świecie. Dzisiejszy człowiek próbuje przezwyciężyć zło na rozmaite sposoby. Również do grzechu podchodzi na rozmaite sposoby. Traktuje go na przykład w kategoriach psychologicznych. I myśli sobie tak. To nie jest grzech, dlatego że czegoś się dopuściłem i dobrze się czuję. To nie mam żadnych wyrzutów sumienia, nie przeżywam tego źle. Albo odwrotnie. Ktoś przychodzi, wyznaje jakiś grzech i szuka nie przebaczenia tego grzechu, tylko szuka komfortu psychicznego, żeby go wydobyć. Go czy ją z pewnego dyskomfortu, który czuje, żeby go pocieszyć, podtrzymać, żeby powiedzieć, że to nic takiego. Więc nie o przebaczenie i pojednanie z Bogiem chodzi, tylko chodzi o odzyskanie duchowej równowagi albo psychicznego zadowolenia. Dlatego bywają tacy wierni, którzy korzystają nie tyle z pomocy spowiednika, co psychologa, psychiatry, wróżki lub sąsiadki. I uważają, że skoro psycholog, powiedzmy sobie, odbudował samozadowolenie, to jest dużo bardziej potrzebny niż spowiednik. Że skoro sąsiadka powiedziała coś, co przyniosło święty spokój, co stanowi o świętym spokoju, to jest dużo bardziej pożyteczniejsza niż psychiatra czy niż spowiednik. Dochodzimy więc do bardzo ważnej kwestii, że nawet w życiu wewnętrznym człowiek może tak zamknąć się na Pana Boga, że traktuje życie duchowe tylko w kategoriach dobrego samopoczucia. I zdarzają się tacy penitenci, którzy i w te przyspowiedzi szukają, raz jeszcze powtarzam, nie pojednania z Bogiem, nie przebaczenia grzechów, tylko pocieszenia, wsparcia duchowego, takiego, żeby wyszli i żeby mogli się cieszyć, że kamień z serca spadł, bo natomiast istota tego, co najważniejsze, pozostała w gruncie rzeczy nieruszona. Bywa też podejście socjologiczne, polegające na tym, że ktoś sobie tłumaczy, że to, czego się dopuszcza, albo to, co robi, że to nie jest nic złego, ponieważ wszyscy tak robią, albo większość tak robi. Skoro tak, to czym mam się przejmować? Inni kradną, to i ja. Różnica taka, że inni być może więcej. Inni robią to czy tamto, no to i ja mogę robić to czy tamto, bo przecież tamten ktoś zaczął wcześniej. I to też podaje się jako usprawiedliwienie. Jeżeli więc patrząc na innych próbuje się siebie usprawiedliwić, to oczywiście nie ma to nic wspólnego z przezwyciężaniem grzechu, ani z jakimś powrotem do Pana Boga. Człowiek, który szuka wsparcia na poziomie psychologicznym czy socjologicznym, w gruncie rzeczy pozostaje poza obrębem tej prawdziwej wiary chrześcijańskiej w tym, co dotyczy przebaczenia grzechów. Ktoś z Państwa może powiedzieć, no rzeczywiście, w gruncie rzeczy każdy z nas takie pokusy przeżywał. I każdy z nas coś podobnego w sobie nosi. Szukamy łatwych usprawiedliwień w trudnych bardzo sprawach. I w tym miejscu Ojciec Święty powiedział Vittorio Messoriemu coś, co, proszę Państwa, dotyczy sytuacji w Polsce. Nigdy, nigdzie, ani przedtem, ani później Jan Paweł II nie wygłosił tak gorzkich słów, jak te, które za chwilę przeczytam. Ojciec Święty powiedział tak. Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat homilii dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. Ojciec Święty prowadził tę rozmowę w 1994 roku. Kilka miesięcy wcześniej, w 1991 roku, znaczy rozmowa była w 92 roku, przepraszam, a kilka miesięcy wcześniej, w 91 roku, Ojciec Święty był w Polsce. Była to jego czwarta pielgrzymka do ojczyzny. Przypadła ona na mniej więcej półtora roku po tych zmianach społeczno-politycznych. Wszyscy, zwłaszcza gazetowo, zachwycali się wolnością i jej perspektywami. Każdy z Państwa, kto pamięta atmosferę tamtych lat, trzeba być już dorosłym albo młodym, żeby pamiętać, jak to wtedy wyglądało, to wydawało się, że wolność oznacza swobodę. I że wolność, która jest swobodą, w gruncie rzeczy pokrywa się ze swawolą. Przyjechał papież, objeżdżał Polskę i w każdym mieście, w którym był, omawiał jedno przykazanie dekalogu. I Ojciec Święty zwraca uwagę, że kiedy był w Polsce i mówił o dekalogu i mówił o miłości, to polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mu to za złe. Trzeba sięgnąć do ówczesnej prasy, do komentarzy, do rozmaitych autorytetów i pseudoautorytetów, z których część nadal żyje, w jak dyskretny, delikatny i pokrętny sposób krytykowano wtedy papieża. Mówiono, że no, przyjechał, ale nie zna sytuacji w Polsce, to jest inaczej, już tyle lat jest w Watykanie, to tutaj daje nam jakieś programy, takie programy, mówię o dekalogu, to jest sprawa przestarzała, my tu potrzebujemy nowych możliwości, nowych horyzontów, to będzie Europa i tak dalej, i tak dalej. I te komentarze bardzo Ojca Świętego dotknęły. Papież powiedział tak, mówi o sobie, papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata, osobą niepotrzebną. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę. Ojciec Święty odbył już wtedy około 60 podróży apostolskich, ale jako przykład wybrał Polskę. Dlaczego? Nie odważył się tego powiedzieć o innym kraju czy narodzie, nie tylko dlatego, że ta diagnoza, powiedzmy sobie, nie dotyczyła innych, bo dotyczyła, tylko dlatego, że refleksję nad stanem duchowym i moralnym własnego narodu, Polaków, uznał za najbardziej niezbędną dla siebie. I Ojciec Święty stwierdził tu najbardziej gorzką prawdę tego swojego pontyfikatu, przeżytą na początku lat 90. w Polsce. Papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata. I wtedy w Polsce, w 91 roku, być może pamiętamy to, być może nie, po wyjeździe Ojca Świętego zapanowała taka atmosfera krytyki papieża, polegającej na tym, że jak to spuentowano w jednej z gazet, w jednym z tygodników, no papież powiedział swoje i pojechał do Watykanu, a my tu zostajemy ze swoimi problemami i ze swoimi wyzwaniami. Ale nie chciano uznać, że to zło, które jest najgorsze na przyszłość i które okaże się bardzo dotkliwe w skutkach, tkwi nie obok nas, tylko tak jak mówił Ojciec Święty, tkwi w nas. Że to jest święta prawda, to z perspektywy 10 lat widać doskonale. Proszę zwrócić uwagę, że przez te 10 lat, gdy przyglądamy się życiu publicznemu, społecznemu i indywidualnemu w naszej ojczyźnie, widać, że zaprzepaściliśmy mnóstwo szans i mnóstwo możliwości, niezależnie od strony i sceny politycznej, i lewej, i prawej, i takiego stronnictwa, i innego, a to dlatego, że okazało się, że te główne podziały pomiędzy dobrem a złem przebiegają nie między ludźmi, tylko przebiegają w człowieku. I okazało się bardzo często, że ci, którzy przyjmowali odpowiedzialność za innych, którzy byli wybierani do tego, aby sprawować odpowiedzialne funkcje, że oni sami w środku byli, pozostawali, być może pozostają bardzo zepsuci. Gdybyśmy jako przedmiot refleksji wybrali w 1991 roku dekalog i gdybyśmy dokonali jakichś narodowych rekolekcji ogólnych pod tym właśnie kątem, być może, na pewno, nasze życie społeczne i publiczne dzisiaj wyglądałyby inaczej. Nic takiego się nie stało, ponieważ krytycy papieża znaleźli się nawet w kościele i na jego obrzeżach. I ci krytycy uznali papieża za persona non grata. Miało to wtedy jeszcze i ten dodatkowy wymiar, zapewne Państwo to pamiętają, że w 1991 roku Ojciec Święty bardzo chciał odpocząć w polskich Tatrach. I zamierzał, kiedy skończy się pielgrzymka ta oficjalna, że kilka dni pozostanie w Tatrach. I wtedy w naszych gazetach, w Wyborczej, w Tygodniku Powszechnym pojawiły się takie artykuły, że nie stać nas, ponieważ jesteśmy w procesie transformacji, na utrzymanie papieża i na to, żeby gościć papieża gdzieś tam w Tatrach, że to kosztuje bardzo dużo, wyliczono ile, jak i gdzie. Te głosy dotarły do Ojca Świętego i oczywiście do wypoczynku w Tatrach nie doszło. Papież czuł się bardzo wtedy dotknięty i trzeba było czekać kilka lat. Jak pamiętamy, później odbył króciutką, jednodniową tylko wizytę na południu Polski. Trzeba było kilka lat czekać, żeby z powrotem do swojej ojczyzny przyjechał. I na dobrą sprawę, dopiero w roku 97, a potem w roku 99 w Wadowicach, przy tych kremówkach, Ojciec Święty raz jeszcze przekonał się, że Polacy go bardzo kochają. Raz jeszcze zauważył, że to, co jest w gazetach, nie pokrywa się z tym, co jest w sercach ludzi i od tamtej pory jakby jest znowu spokojniejszy. A tu papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla takiej mentalności persona non grata. Papież, który przyjechał do Polski, sam siebie odbierał jako człowieka, którego nie chcieliśmy słuchać. A nie chcieliśmy słuchać, kiedy mówił o grzechu. A mówił o grzechu dlatego, aby pokazać Bożą miłość. I aby w ten sposób pokazać, dlaczego Bóg stał się człowiekiem i dlaczego Bóg nas zbawił. Tak więc ta puenta prowadzi nas do takiej krótkiej syntezy. Otóż rzeczywiście, drogi Boże, drogi zbawienia są skomplikowane, są złożone. Rzeczywiście Bóg mógłby zbawić człowieka w inny sposób. Ale jeżeli dał swojego Syna i dał go z miłości, to dlatego, że obecność grzechu w świecie jest bardzo głęboka. I jeżeli uznamy ten grzech i jeżeli otworzymy się na miłość Bożą, to wtedy stanie się również jasne, dlaczego Bóg zbawił świat przez krwawą ofiarę swojego Syna. Tam, gdzie wielki jest grzech, gdzie wielkie jest zło, tam musi być również przeogromne dobro, które mogłoby to zło pokonać. Mam nadzieję, że ta refleksja nieco nam wszystkim wyjaśniła, a może bardziej przybliżyła do tej prawdy o Bogu, który stał się człowiekiem. Tę prawdę będziemy przeżywali wkrótce, w okresie Adwentu i potem w okresie Bożego Narodzenia, kiedy będziemy mówili o Jezusie Chrystusie, który stawszy się człowiekiem, stał się, przyjął postać sługi, uniżył się i to uniżył się tak, jak uniżyć się Bogu na rozmaite sposoby nie wypada. Następnym razem to będzie drugi poniedziałek stycznia, czyli 14 stycznia. Zapraszam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Następnym razem posuniemy się do jeszcze trudniejszego problemu, mianowicie zła w świecie. Jak się ma dobry Bóg do zła, które w świecie istnieje i co na ten temat mówi Ojciec Święty. Dzisiaj jako adwentową lekturę być może zachęciłbym Państwa do takiej książeczki, której tytuł brzmi Pan Bóg nie robi błędów. Jest to 10 rozmów z różnymi teologami, między innymi pan profesor Michał Wojciechowski, ksiądz Jan Sikorski, ksiądz Ziemba, ksiądz Sochoń, ksiądz profesor Dziuba, ksiądz Paweł Góralczyk i również ze mną na temat poszczególnych przykazań dekalogu. Ponieważ mówiliśmy dzisiaj o dekalogu, to ta książka jest w jakimś sensie, ta książeczka jest owocem papieskiej wizyty, tylko że nieco późniejszym. Ona jest tutaj u nas w sklepiku, kosztuje 10 zł, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że najlepiej teraz w Adwencie czytać po jednym rozdziale dziennie, jeżeli ktoś się zdecyduje, czyli jedno przykazanie na jeden wieczór. To jest też forma rozmowy. Dziennikarka zadaje pytania, my odpowiadamy. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i tak dalej przykazania dekalogu. Jako dopełnienie tej papieskiej katechezy myślę, że rzecz zasługuje na uwagę. Natomiast na święta Bożego Narodzenia wszystkim Państwu i rodzinom życzę dobrych, błogosławionych, radosnych świąt. Życzę wszystkiego, co najlepsze, również pomyślności w nowym roku, z nadzieją, że w nowym roku znowu się spotkamy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nasz uniwersytet i również ja mamy taką wyjątkową radość i wielką satysfakcję, ponieważ w przyszłym tygodniu, w czwartek, udajemy się do Rzymu i 15 grudnia, od tej soboty za tydzień, Jan Paweł II zgodził się przyjąć doktorat honoris causa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego.